Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańsk, a w niej gość profesor doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Katedry Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, naukowczyni z listy top 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda. Witam panią profesor, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
Kiedy jest październik, to w Polsce rozpoczyna się wiele akcji zwracających uwagę na potrzeby badań w kierunku chorób piersi, w tym nowotworów piersi. Pani uważa, że te akcje mają znaczenie, że te wszystkie promocyjne działania, marketingowe działania pomagają, bo mimo ich prowadzenia na przykład w województwie pomorskim tylko 38% kobiet skorzystało w tym roku z badań mammograficznych dostępnych w ramach programu profilaktycznego raka piersi. To są dane Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Ten różowy październik to jest okazja, żeby przypomnieć. I myślę, że każde przypominanie w tym naszym życiu w dużym tempie, gdzie brakuje nam czasu na wszystko i gdzie często te rzeczy, które jak gdyby nie wymagają natychmiastowej atencji, odsuwane są na dalszy plan, a się po prostu o nich zapomina, żeby przypominać, że te nasze piersi również wymagają zadbania, również wymagają zainteresowania. I uważam, że jeżeli choćby jedna kobieta zostanie przekonana, żeby pójść na tą mamografię, żeby sobie te piersi zbadać, żeby pójść na USG, żeby jeżeli zauważyła coś niepokojącego, zgłosić się do lekarza, to ja myślę, że to już jest sukces. Także to przypominanie ma sens, te akcje, na których staramy się uczyć samobadania piersi, staramy się mówić o właśnie możliwościach diagnostyki, mają ogromne znaczenie. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że zgłaszalność w Polsce na badania mamograficzne jest słaba.
Właśnie, ona rośnie czy nie rośnie? Bo 38% to podobno i tak jest dużo, bo jesteśmy na drugim miejscu w Polsce. Pierwsze jest województwo lubuskie, które tam 0,5% chyba więcej ma tych zgłoszeń.
To jest dalekie od ideału w krajach skandynawskich powyżej 90%. No, nasze społeczeństwo ogólnie jest niepokorne i ta niepokorność pozwoliła pewnie przetrwać czasy zaborów i czasy innych, powiedziałabym, utrudnień w funkcjonowaniu narodu, ale również jak gdyby przejawia się w tym, że ludzie nie są skłonni robić bez zastrzeżeń to, co im się mówi, że mają robić, nawet jeżeli to jest w ich własnym interesie. Także jest problem, ta zgłaszalność była wyższa w czasach, kiedy możliwe było wysyłanie zaproszeń na mamografię. Potem z przyczyn jakichś regulacji prawnych, nie tylko RODO, to się skończyło. I te kobiety, które dostawały te zaproszenia, na których był numer telefonu, gdzie mogą się zgłosić, na których była informacja, jak to zrobić, jednak się bardziej zgłaszały.
Czyli teraz muszą szukać.
Teraz muszą szukać. Oczywiście te informacje są, ale to nie jest informacja, która do niej przyjdzie w postaci listu w skrzynce, tylko to trzeba usiąść do internetu, trzeba poszukać.
Jak się mieszka w małej miejscowości, to jest to utrudnione. Bo w dużych miastach zwykle wiadomo, gdzie pójść i łatwiej znaleźć takie miejsce.
Także myślę, że to jest duża strata, takie wylanie dziecka z kąpielą, to, że te zaproszenia na mamografię nie są wysyłane. Nie tylko na mamografię, na inne badania przesiewowe też. Wskutek tego zakończenia wysyłania zaproszeń, to ta zgłaszalność dramatycznie spadła. Ona pewnie bardzo powoli rośnie, ale no, do ideału jesteśmy oczywiście daleko. To oczywiście nie pokrywa całego tematu badania piersi, ponieważ spora populacja kobiet bada się jak gdyby niezależnie od badań przesiewowych.
Czyli poza tym systemem, NFZ to kontroluje?
Tak, no na pewno są kobiety, które robią sobie mamografię, czy też bardziej USG prywatnie, robią sobie w ramach kontroli w różnego rodzaju poradniach. Także ja myślę, że to pewnie ten odsetek kobiet badających się jest trochę wyższy, no ale dalej jest daleki od ideału. Ponadto jest takie zjawisko, które obserwujemy, że na badania przesiewowe często zgłaszają się kobiety, które już coś w piersiach zauważyły. To znaczy nie, bo badania przesiewowe adresowane są z definicji do zdrowej populacji, bezobjawowej. Jeżeli ktoś ma coś w piersiach, to
to już powinien do lekarza iść na badanie.
Ścieżką postępowania nie są badania przesiewowe, tylko zgłoszenie się do poradni onkologicznej, do lekarza POZ-u. Ale często Z różnych przyczyn to jest trudne, albo te osoby nie potrafią sobie z tym poradzić i jeżeli ten mamobus się pojawia w jakiejś miejscowości, to one idą do tego mamobusu, mimo że wiedzą, że mają guz w piersi, jak gdyby korzystają z tej okazji. Także pewnie to troszeczkę funkcjonuje inaczej niż w takich społeczeństwach, które od wielu lat są przyzwyczajone do tego, do takiej rutyny tych badań przesiewowych, gdzie rzeczywiście badania przesiewowe są adresowane do kobiet bezobjawowych.
A czy pani profesor zauważa tutaj jakąś zmianę? Zapytam o to, że od listopada ubiegłego roku profilaktyczna mamografia jest dostępna dla kobiet w przedziale wiekowym 45-74 lata. Czy w tej praktyce klinicznej ta grupa została powiększona o kolejne roczniki, tak? W stosunku do tego, co było wcześniej. I czy pani profesor zauważa, że jest zmiana, że powiększyła się, że to powiększenie tej grupy przynosi jakieś korzyści w tym, że szybciej można wykryć ten nowotwór? Czy to już widać?
Na pewno zauważyliśmy zmianę w sensie dużego zainteresowania tej najmłodszej grupy wiekowej, czyli 45-50. W danych z mamografii przesiewowych wykonywanych w ramach Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego okazuje się, że mniej więcej połowa zgłaszających się kobiet, a mamy 30-letni przedział wiekowy, mniej więcej połowa zgłaszających się kobiet to są kobiety w wieku 45-50, a druga połowa to jest 50-75. Także jest ogromne zainteresowanie w tej młodszej populacji. To na pewno jest populacja, gdzie ryzyko raka jest troszeczkę niższe niż u starszych kobiet, bo ryzyko raka rośnie z wiekiem. Są też inne problemy, ponieważ mamografia i młodsza kobieta, tym mamografia jest mniej czułym badaniem, dlatego że młode kobiety mają piersi bardziej gruczołowe i na mamografii to przejawia się w postaci takiej białej, czasami mlecznej szyby i na tej mamografii mało widać. Także radiolodzy zgłaszają, że te mamografie są trudniejsze do oceny, co za tym idzie więcej będzie badań, potrzebnych badań dodatkowo wyjaśniających, podczas gdy u kobiet z tych starszych grup wiekowych częściej ta mamografia jest jednoznacznie odpowiada na pytanie, czy tam coś się dzieje, czy nie. Także generuje to na pewno szereg dodatkowych zjawisk, nie chciałam powiedzieć problemów, ale myślę, że ogólnie jest to zjawisko bardzo korzystne i znowu, jeżeli jakiekolwiek raki dodatkowo są wykryte, to jest korzyść.
A porozmawiajmy w takim razie o statystyce, bo z danych tego badania NFZ-u wynika za ten rok, że na Pomorzu te 58 tysięcy wykonanych badań, zostało przeprowadzonych badań mamograficznych i u 50 kobiet stwierdzono nowotwór, a u 186 zmiany podejrzane. To pani profesor zdaniem jest dużo czy mało te 50 stwierdzonych nowotworów i prawie 200 zmian podejrzanych na 58 tysięcy badań? I o czym może świadczyć ta statystyka?
Dla mnie te dane są zaskakujące, ponieważ jest to mniej niż jeden rak na 1000 przebadanych kobiet. Generalnie uważa się, i to w społeczeństwach, gdzie rzeczywiście badania przesiewowe są adresowane do populacji bezobjawowej, generalnie uważa się, że na 1000 mamografii wykrywa się około 5 raków. Tutaj wyszło, że na 1000 mamografii jest mniej niż jeden rak.
No jeszcze te zmiany,
no jeżeli te zmiany podejrzane, no to robi się pewnie podobna wartość, koło 5. Ja myślę, że tu jest jakieś zjawisko niedoraportowania. Być może część pacjentek, mamografia, znaczy przesiewowe badania mamograficzne składa się jak gdyby z dwóch etapów. Jest tak zwana diagnostyka podstawowa, czyli to jest ta mamografia, którą kobieta sobie robi, czy w jakimś ośrodku stacjonarnym, czy w mamobusie. I jest wynik, jest coś podejrzanego albo nie ma nic podejrzanego. I to jest ten etap diagnostyki wstępnej. Teraz jeżeli jest coś podejrzanego, to kobieta jest skierowana na diagnostykę pogłębioną, w której między innymi wykonywana jest biopsja, czyli badanie, które potwierdza czy też wyklucza obecność raka. Ale mam wrażenie, że być może część pacjentek nie wykonuje tego w ramach tej diagnostyki pogłębionej, tylko jakąś inną ścieżką. Zgłasza się do poradni onkologicznej, wykonuje to prywatnie i wtedy być może to nie trafia do tego raportowania w ramach tego systemu, to się nazywa SIMP, system raportowania tych wyników mamografii i być może stąd wynika niedoraportowanie. Byłabym zaskoczona, gdyby rzeczywiście tych raków wykrywanych było tak mało. Ja bym się spodziewała wyższych wartości.
Kto może skorzystać z tej profilaktycznej mamografii? Oprócz kobiet oczywiście, które muszą spełnić to kryterium wieku, czyli ten przedział wiekowy 45-74 lata. Trzeba spełnić jeszcze jakieś inne kryteria?
Badanie jest refundowane raz na 2 lata. I w zasadzie poza pacjentkami, które są leczone z powodu raka piersi, które do 5 lat od czasu zakończenia leczenia nie mogą jak gdyby być objęte tym systemem przeciwowych mamografii. W tej chwili dopuszczono objęcie ich powyżej 5 lat od zakończenia leczenia. To poza tym żadnych ograniczeń nie ma. Także zachęcam wszystkich. Tych możliwości jest naprawdę dużo. Jest sporo ośrodków stacjonarnych, są mamobusy. Na stronie NFZ-u publikowane jest, są takie miejsca, w których te mamobusy będą w najbliższych dniach czy tygodniach. Także naprawdę trafić do tego systemu nie jest trudno i zdecydowanie warto, dlatego że raka piersi nie da się uniknąć za pomocą badań przesiewowych. I to też trzeba zrozumieć, bo panie często mówią, ja się badałam, a teraz mam raka. Nie. Raka, jak gdyby się, te badania nie pozwalają na zapobieżenie rozwojowi raka, ale wykrywają go bardzo wcześnie, wtedy, kiedy to ten nowotwór ma bardzo dobre rokowanie, a leczenie jest bardzo mało uciążliwe. Czyli zamiast okaleczającej chirurgii, zamiast chemioterapii, tak naprawdę jest mały zabieg, krótka radioterapia i leczenie najczęściej tylko w tabletkach, bez chemioterapii, bez utraty włosów, bez wypadnięcia z jak gdyby tego codziennego funkcjonowania. Także zdecydowanie warto. No i oczywiście przede wszystkim to ratuje życie.
Chciałam jeszcze wrócić do tego robienia badań mamograficznych, tych przesiewowych po 5 latach od zakończenia leczenia. Czy kobiety, które, bo jak wiemy, nowotwór piersi, czasami jego leczenie trwa dłużej niż 5 lat. Kobiety przyjmują na przykład hormonoterapię albo innego rodzaju leczenie, jakąś farmakoterapię dostają, którą muszą przez dłuższy czas niż 5 lat przyjmować. Czy te badania są wtedy miarodajne? Czy to leczenie nie będzie, nie wiem, tych badań jakoś no one będą po prostu zafałszowane w jakiś sposób poprzez to, że ktoś bierze hormonoterapię na przykład musi wykonać mamografię?
Myślę, że wręcz przeciwnie. Hormonoterapia poza leczeniem raka piersi, zapobieganiem nawrotom raka piersi, również zapobiega powstawaniu nowych nowotworów. Także i to zostało udowodnione, że zarówno tamoksyfen, czyli ten lek taki powiedziałabym trochę starszej generacji, jak i te nowsze leki inhibitory aromatazy, obniżają ryzyko zachorowania na kolejnego raka piersi. Także te kobiety jak gdyby są tym hormonoterapią częściowo zabezpieczone. Jeżeli chodzi o obraz mamograficzny, to no, nie ma danych, żeby to zaburzało obraz mamograficzny. No to ja chciałam powiedzieć, że tak naprawdę to przynajmniej w naszym ośrodku pacjentki, które chodzą do kontroli, są objęte leczeniem, mają te mamografie najczęściej wykonywane w ramach kontroli w poradni onkologicznej i jak gdyby nie ma potrzeby, żeby były objęte tymi badaniami przesiewowymi, no ale myślę, że w skali kraju to pewnie są takie ośrodki i takie pacjentki, które do tych poradni onkologicznych nie chodzą i dla których te badania przesiewowe populacyjne są też opcją. Z całą pewnością warto, tym bardziej, że jak ktoś już jednego raka piersi miał, to ryzyko zachorowania na kolejny nowotwór generalnie jest wyższe, chociaż jak mówię, stosowana hormonoterapia
obniża
to ryzyko.
Czyli te pacjentki powinny być objęte przez już do końca życia taką opieką onkologiczną? Jak często one powinny się pojawiać? Jeśli zakończone jest leczenie, lekarz onkolog mówi gratuluję, jest pani zdrowa, to co powinna taka kobieta, jakie ona powinna podjąć działania? Czekać, nie wiem, ileś czasu, przebadać się znowu, przychodzić raz do roku, częściej, rzadziej do onkologa, do poradni, żeby sprawdzać swój stan zdrowia?
Znaczy to jest oczywiście trudne zagadnienie, chociażby z tego powodu, że poradnie onkologiczne nie są wydolne, żeby obejmować do końca życia opieką wszystkich. Także ja myślę, że to jest coś, co z czasem się tak trochę rozmywa. Dopóki nie było opcji tych badań przesiewowych dla tych pacjentek, no to raz do roku je zapraszaliśmy, żeby wykonać tą mamografię.
Ale czy jest taki termin, kiedy pani profesor mówi, nie trzeba już przychodzić, bo już ten rak się nie pojawi?
To znaczy,
nie można dać gwarancji?
Z rakiem piersi niestety, to jest ogólnie nowotwór w porównaniu do innych nowotworów o stosunkowo dobrym rokowaniu, ale niestety przynajmniej w odniesieniu do raków tych uważanych za lepsze, czyli tych z ekspresją receptorów estrogenowych, tych hormonozależnych, one potrafią dawać nawroty nawet po 20-30 latach. To jest rzadkość, ale to się zdarza. Także nie ma statystycznego pojęcia wyleczenia raka piersi, a na pewno nie jest to 5 lat. Nawroty w przypadku pań przyjmujących hormonoterapię przez 5 lat więcej nawrotów jest powyżej 5 roku od leczenia niż w ciągu pierwszych 5 lat. Także w tej chwili wiele pań przyjmuje hormonoterapię przez 10 lat właśnie z tego powodu, żeby obniżyć to ryzyko nawrotu. I to oczywiście zależy od ryzyka. Jeżeli ktoś miał bardzo niskie ryzyko, to rzeczywiście po tych 5 latach można podziękować. Jeżeli ktoś był z grupy wyższego ryzyka, to ta opieka jest. Poza tym zawsze mówimy pacjentkom, że jeżeli coś się niepokoi, jeżeli coś się wydarzy nowego z ich zdrowiem, to wtedy powinny się zgłosić, bo nawet jeżeli umówimy się na wizytę raz do roku, to jest na tyle rzadki przedział, że coś się może wydać w międzyczasie. Także myślę, że bardziej, że ważniejsze niż umawianie się powiedzmy co roku jest raczej
obserwowanie.
Mówienie, że jeżeli cokolwiek niepokoi, to proszę się zgłosić.
A pani profesor, chciałam jeszcze na koniec zapytać o badania w mamobusie, bo to się często przejawia, też pacjentki i słuchaczki tutaj pytają, czy to badanie w mamobusie jest tak samo dokładne, jak badanie w poradni albo pracowni, bo być może ta zgłaszalność, o której zaczęłyśmy rozmowę, 38%, też trochę z tego wynika, a co ja będę do jakiegoś autobusu szła, nie wiadomo co to za sprzęt, pewnie jakiś niedokładny i nic nie wyjdzie i tak, albo nic nie będzie widać, albo coś się zadzieje nie tak. Jak to jest z tymi mamobusami?
Paradoksalnie, badanie w mamobusie to jest bardzo dobre badanie, nawet jeżeli trzeba postać w kolejce w deszczu, bo oczywiście jest to mniej przyjazne niż miejsce, gdzie jest miła recepcjonistka, gdzie być może kawą poczęstują. Badania przesiewowe są audytowane. Ich jakość jest weryfikowana. Jeżeli którakolwiek z jednostek wykonujących te badania nie spełnia wymogów audytu, traci kontrakt. Także te badania są audytowane. Dodatkowo każde badanie przesiewowe ogląda dwóch radiologów, czyli dwie pary oczu. I to są zwykle bardzo doświadczone pary oczu. Ludzie, którzy oglądają tych badań kilka tysięcy rocznie. Także tam szansa na przegapienie czegoś jest naprawdę niewielka. W przeciwieństwie do wykonywanych mamografii w miejscach, które jak gdyby nie są w taki sposób kontrolowane, gdzie najczęściej ogląda to jeden radiolog, gdzie nie ma tych audytów jakościowych i tak naprawdę to ta milsza atmosfera wcale niekoniecznie wiąże się z lepszą jakością. Także ja zachęcam do korzystania z mamobusów lub stacjonarnych ośrodków wykonujących badania przesiewowe, które niestety są dostępne w większych miejscowościach. Nie ma tego niestety w małych miasteczkach, w wioskach, ale też zawsze można podjechać na takie badanie albo skorzystać właśnie z tego mamobusu.
Profesor Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, koordynatorka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, jest moimi Państwa gościem. Do rozmowy wracamy za kilka minut po krótkiej przerwie.
Bądź zdrów! Bądź zdrów!
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest profesor doktor habilitowana Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, koordynatorka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Pani profesor, rozmawiałyśmy o tym, że warto robić badanie mamograficzne, ale co dalej? Jeśli zostanie w czasie takiego badania stwierdzona jakaś zmiana, podejrzana zmiana, to znaczy na 100%, że tam będzie rak? Czy ta kobiety dostają taki wynik, prawda, na piśmie i często on budzi niepokój, bo jest na przykład napisane, że trzeba coś weryfikować. To co to znaczy tak naprawdę w praktyce?
To znaczy dokładnie to, co jest napisane, że jest zmiana, co do której charakteru na tej podstawie nie można jeszcze się wypowiedzieć. Raka generalnie rozpoznaje się na podstawie biopsji. Obraz mamograficzny może być wysoce sugestywny, ale może być po prostu niejednoznaczny. Mamografie oceniane są w tak zwanej skali BI-RADS. I o ile jest BI-RADS 5 oznacza, że jest to prawie na pewno rak, BI-RADS 4 oznacza, że jest to dość wysokie prawdopodobieństwo raka, to również na tą diagnostykę pogłębioną kierowane są panie z rozpoznaniem BI-RADS 0, a BI-RADS 0 oznacza, że ta mamografia nie daje wystarczającej ilości informacji, żeby się wypowiedzieć, na przykład z tego względu, że są bardzo gęste piersi i po prostu przez tą gęstą tkankę gruczołową nic nie widać. W związku z tym trzeba wykonać kolejne badanie, żeby wykluczyć. Po prostu ta mamografia nie jest w stanie powiedzieć, że nic tam nie ma.
To są dla kobiet chyba najtrudniejsze chwile, czekanie na ten taki ostateczny wynik, prawda?
Na pewno. No to ja zdaję sobie sprawę z tego, że to wszystko trwa, ja zdaję sobie sprawę z tego, że tego stresu nie da się uniknąć, aczkolwiek no, jeżeli ten stres doprowadzi do wcześniejszego wykrycia raka, to ja myślę, że warto. Wszyscy się starają, żeby ta diagnostyka była robiona w jak najsprawniejszy sposób. Tak jak powiedziałam, podstawą rozpoznania nowotworów jest biopsja, także w większości przypadków, chociaż nie wszystkich, ta biopsja musi być wykonana, ale czasami też się zdarza, że wykona się na przykład jeszcze dodatkowe badanie USG i okazuje się, że zmiana, która budzi podejrzenie, jest na przykład tylko torbielą i nie wymaga to żadnych dalszych działań.
Bo na pewno nie należy robić takich rzeczy, że dostałam taki wynik, gdzie właściwie trochę się wystraszyłam i chowam tą kartkę do szuflady,
nie,
prawda?
Nie. Postawa strusia na pewno nie jest rozwiązaniem sytuacji.
A zdarzają się pacjentki, które tak zrobiły i przyszły za jakiś czas?
Zdarzają się.
I jaka jest wtedy ich sytuacja? Zmienia się wtedy ich sytuacja
zwykle
taka
i
rokowanie?
Zwykle tak naprawdę z nowotworu, który był wczesny, okazuje się, że ten nowotwór jest o wiele bardziej zaawansowany. Jeżeli tam nie było nowotworu, to oczywiście nic się nie stanie. Tak? Ale jeżeli tam był nowotwór, to no, jest taka stara, prosta prawda, którą ja zawsze cytuję, że lepiej jest mieć mniej raka niż więcej raka.
Więcej raka to znaczy ten rak zaawansowany, tak?
Tak, tak. No bo ten nowotwór, jeżeli to jest nowotwór złośliwy, to on będzie rósł. Będzie rósł w sensie wielkości guza, będzie rósł w sensie przerzutów do węzłów chłonnych, będzie rósł w sensie być może przerzutów odległych. Także rokowanie no, może się dramatycznie zmienić, jak również sposób leczenia może z tego takiego prostego, mało obciążającego stać się tak naprawdę dość agresywny i nieprzyjemny i zaburzający jakość życia, codzienne funkcjonowanie. Także zamiast krótkiego epizodu, który wiąże się z dwudniową hospitalizacją i krótką przerwą w normalnym funkcjonowaniu, może okazać się, że jesteśmy wyłączeni z tego naszego normalnego życia na wiele miesięcy i tak naprawdę efekt jest nieprzewidywalny.
Pani profesor, a jeśli jest rak, tak? To znaczy, albo podejrzenie raka, to tak. Jakie procedury są wdrażane? Co się dzieje z taką kobietą i jak się weryfikuje to, co trzeba wiedzieć o tym raku, żeby zacząć w ogóle leczyć?
Tak jak powiedziałam, podstawą rozpoznania jest biopsja i biopsja nie tylko daje nam informację, czy to jest rak, ale również jaki to jest rak. I z tego powodu generalnie praktycznie zawsze wykonujemy co najmniej biopsję gruboigłową. Biopsje cienkoigłowe, które kiedyś były powszechnie wykonywane, w zasadzie w tej chwili uważane są za, no może za dużo powiedziane błąd w sztuce, ale to procedurę, która tylko niepotrzebnie wydłuża, ponieważ sama informacja, że to są komórki nowotworowe, jest niewystarczająca.
Część osób, przepraszam, że przerwę, robi takie biopsje cienkoigłowe, bojąc się tej grubej igły, gdzieś prywatnie nawet, ale to nic nie daje, tak?
To jest po prostu strata czasu, ponieważ żeby leczyć raka, to musimy wiedzieć, jaki to jest rak. I tutaj mamy jego stopień złośliwości, mamy jego typ histologiczny, ale mamy również takie dwa ważne czynniki, które decydują o wyborze leczenia. To są receptory estrogenowe i progesteronowe, które decydują o tym, czy ten rak będzie odpowiadał na hormonoterapię. I drugie to jest status HER2. To jest takie białko, które jeżeli jest go za dużo w komórkach nowotworowych, to ten nowotwór jest bardziej agresywny, ale na to są bardzo skuteczne leki. I no, jeżeli jest ten rak HER2 dodatni, to wtedy stosujemy te leki anty-HER2. I to powoduje,
czyli
że
te pacjentki leczone są inaczej?
Są inaczej. Mamy kilka podgrup, tak naprawdę takie trzy duże podgrupy w obrębie raka piersi. To są raki receptorododatnie HER2 ujemne, gdzie podstawą leczenia jest hormonoterapia, czasami chemioterapia. Mamy raki HER2 dodatnie, niezależnie od statusu receptorów, czyli estrogenowych, które generalnie otrzymują chemioterapię, leczenie anty-HER2, czasami też hormonoterapię. I mamy raki tak zwane potrójnie ujemne, czy trójujemne, które nie mają ani receptorów estrogenowych, ani HER2, więc nie mamy tej możliwości tego leczenia celowanego na te dwie cząsteczki i tutaj podstawą leczenia jest chemioterapia i te nowotwory też mają najbardziej agresywny przebieg. W ostatnich latach doszła do tego opcja immunoterapii, ale dalej tak naprawdę no, te możliwości leczenia raka potrójnie ujemnego są najmniejsze i te nowotwory przebiegają najbardziej agresywnie. Także jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli od początku. To również decyduje...
Z czym mamy do czynienia.
To również decyduje między innymi o tym, czy zaczynamy leczenie bardziej od zabiegu operacyjnego, czy bardziej od chemioterapii przedoperacyjnej. to leczenie raka piersi jest bardzo skomplikowane.
Czyli można powiedzieć, że każda kobieta będzie leczona trochę inaczej.
Tak.
Nie można się porównywać, nie wiem, bo nie. Moja mama chorowała kiedyś, albo ciocia, albo babcia i miała taką straszną chemioterapię.
Dużo się zmieniło. Chemioterapii najczęściej są już mniej straszne niż kiedyś. To chciałam podkreślić, że duża część pacjentów w czasie chemioterapii normalnie funkcjonuje, pracuje zawodowo i ta chemioterapia nie musi wyłączać z życia. Również inne są kryteria kwalifikacji do tej chemioterapii. I jest to leczenie właśnie ze względu na te podtypy raka. Także tutaj tak naprawdę jest to skomplikowane zagadnienie i najlepiej, żeby tym zajmował się zespół rzeczywiście dedykowany diagnostyce i leczeniu raka piersi.
No właśnie o to chciałam teraz zapytać, bo czy każdy onkolog zna się na leczeniu raka piersi, bo ludzie co robią? No, włączają komputer, szukają w internecie rak piersi onkolog i wyświetla się cała lista osób, często która zupełnie przypadkowych, po prostu.
No, nie chciałabym powiedzieć, że ktoś się nie zna na leczeniu raka piersi, tym niemniej są dane wskazujące, że wyniki leczenia w ośrodkach specjalistycznych, które koncentrują się na leczeniu danego nowotworu, są lepsze niż w ośrodkach takich, które zajmują się leczeniem wszystkiego. I to zostało udowodnione już wiele lat temu na terenie Szkocji, w momencie, kiedy wprowadzono tak zwane breast unity, czyli te centra leczenia raka piersi. Okazuje się, że nagle w tych ośrodkach odsetki przeżyć się od razu poprawiły, a w ośrodkach, których tej zmiany nie wprowadzono, to odsetki przeżyć były na tym samym poziomie. Także
tak. Można pójść w swojej miejscowości powiatowej na konsultację do onkologa, jeśli on w lokalnych gdzieś ochronie zdrowia przyjmuje, ale leczyć jednak taki onkolog.
Jest też kwestia taka, że te najnowocześniejsze, a co za tym idzie, niestety najczęściej najdroższe leki, są refundowane w ramach programów lekowych i te programy lekowe są dostępne tylko w większych ośrodkach. Na terenie województwa pomorskiego generalnie programy lekowe dostępne są na terenie Trójmiasta, w Słupsku i według mojej wiedzy to tyle. W związku z tym niestety pacjentki z całego tej południowej części województwa, jeżeli mają być leczone w sposób optymalny, to niestety muszą
przyjeżdżać
do którego z tych większych ośrodków. To jest oczywiście utrudnienie, ale to jest związane z tym, że jest to leczenie wymagające właśnie koncentracji, kompetencji, leczenie kosztowne, no i Narodowy Fundusz Zdrowia nie decyduje się na to, żeby wszystkie ośrodki mogły leczyć, tylko że mogły się tym zajmować ośrodki właśnie o wyższym stopniu referencyjności.
Ile pani profesor czasu trwa w tej chwili leczenie raka piersi? Czy to są lata zawsze, czy to intensywne leczenie takie, od którego się zaczyna mniej więcej, ile życia trzeba poświęcić, krótko mówiąc, na to, żeby się wyleczyć i stanąć na nogi?
To oczywiście zależy od tego, jaki to jest nowotwór i na ile jest zaawansowany, czyli kwestia jego ilości i jakości. Jeżeli chodzi o takie najmniej agresywne przypadki, najlepsze sytuacje, to jest mały zabieg operacyjny, który z przyczyn medycznych mógłby być wykonany w trybie chirurgii jednodniowej, czyli w zasadzie bez pobytu, nocowania w szpitalu.
Czyli tak zwany zabieg oszczędzający.
Zabieg
tak?
oszczędzający. Mhm. Do tego w przypadku najlepszych czynników rakowniczych my stosujemy w tej chwili 5-dniową radioterapię, czyli tydzień radioterapii w trybie ambulatoryjnym i tabletki przez 5 lat. To jest ta opcja najłagodniejsza i ja zawsze mówię, że przy bardzo dobrej logistyce to w zasadzie można przejść leczenie raka piersi bez brania zwolnienia. Mhm. Druga strona spektrum to są pacjentki, które wymagają mniej więcej półrocznej chemioterapii, wymagają większych zabiegów operacyjnych, wymagają bardziej skomplikowanej i dłuższej radioterapii. Hormonoterapia w takich przypadkach bardziej agresywnych stosowana jest przez 10 lat. Dodatkowo są jeszcze inne metody leczenia, w tej chwili jeszcze częściowo nierefundowane w Polsce, w postaci leczenia celowanego stosowanego doustnie przez 2 czy być może 3 lata. Także tak naprawdę tutaj jest całe spektrum.
Ale leży się w szpitalu? Są takie sytuacje,
to
że
znaczy,
trzeba
zwykle
przebywać
nie,
w szpitalu?
Zwykle nie, poza
oprócz operacji. Tak.
Chemioterapia jest zwykle podawana w trybie hospitalizacji, w trybie jednodniowym, aczkolwiek to też zależy od tolerancji, zależy od pewnych możliwości. Generalnie to pacjentki jednak przede wszystkim są w domu.
Czyli przychodzą do szpitala, na oddział dzienny, dostają chemioterapię, wracają do domu, a nie leżą w szpitalu.
Tak. Aczkolwiek przy agresywnym leczeniu część z nich nie jest w stanie pracować zawodowo i tak naprawdę jest zmuszona do tego, żeby korzystać ze zwolnień czy świadczeń rentowych. Nie jest w stanie żyć pełnią życia w sensie.
Ale są pacjentki, które, tak jak pani mówiła, pracują w trakcie, tak?
Jest spora część pacjentek, które w czasie chemioterapii pracują, przynajmniej przez część chemioterapii. I naprawdę współczesna chemioterapia na to pozwala.
A czy leczenie dalej wiąże się z utratą włosów, tymi inwazyjnymi operacjami? Jeśli mówiła pani o tych zabiegach oszczędzających, jaki to jest procent w tej chwili? Czyli na jakim etapie pacjentki się zgłaszają, może tak zapytam, że te operacje mogą w taki sposób przebiegać, mało inwazyjne być robione?
Zabieg oszczędzający z całą pewnością jest najlepszą opcją leczenia raka piersi. Leczenie oszczędzające.
Pierś, czyli nie ma amputacji.
Tak. Leczenie oszczędzające piersi jest z całą pewnością najlepszą opcją. Ja chciałam to podkreślić, jest to naprawdę lepsza opcja niż amputacja. Nawet z najpiękniejszą rekonstrukcją. W najlepszych ośrodkach, ja na przykład kiedyś słyszałam dane z Wiednia, odsetek zabiegów oszczędzających to jest 90%. W naszej rzeczywistości, gdzie niestety pacjentki zgłaszają się z bardziej zaawansowanymi nowotworami, ja myślę, że optimum to jest rzędu 2/3 pacjentek leczonych zachowaniem własnej piersi. Dodatkowo duża część pacjentek poddanych amputacji ma wykonywane jednoczasowe rekonstrukcje, ale ja chciałam podkreślić, że one naprawdę nigdy nie są takie fajne jak własna pierś. Pod różnymi względami. Także te zabiegi oszczędzające na pewno pozwalają na zachowanie optymalnej jakości życia. Jeżeli chodzi o chemioterapię, tak jak powiedziałam, w tej chwili stosujemy mniej toksyczne schematy. Utrata włosów nie zawsze musi wystąpić.
Ale można też jej zapobiegać.
Tak, my stosujemy u części pacjentek, nie mamy niestety możliwości stosowania u wszystkich, tak zwane czepki chłodzące czy czepki lodowe, które poprzez chłodzenie skóry głowy doprowadzają do zwężenia naczyń i po prostu mniej chemioterapii dociera do tych mieszków włosowych. I nie jest to metoda w 100% skuteczna, ale mniej więcej połowa pacjentek dzięki zastosowaniu czepków może mieć zachowane włosy do końca chemioterapii, co oczywiście bardzo dobrze wpływa na ich jakość życia. Stosujemy też profilaktykę neuropatii. Leki, które stosujemy, powodują uszkodzenia nerwów, przede wszystkim w dłoniach i stopach, co powoduje zaburzenia czucia, co powoduje ból, pieczenie. I stosujemy również profilaktykę neuropatii, która ma ten sam mechanizm. Ograniczamy poprzez ucisk, czy poprzez chłodzenie, ograniczamy dopływ krwi do właśnie tych końców palców, dłoni czy stóp. I to również zmniejsza toksyczność tego leczenia, poprawia jego tolerancję i jakość życia już po zakończeniu leczenia.
A my leczymy w tej chwili w Polsce raka piersi tak samo jak na świecie, bo mówiła pani, że czegoś tam u nas nie ma, nie jest refundowane. Ja pytam o to dlatego, że często widzę zrzutki na leczenie, tak? Które są prowadzone na różnych portalach i kobiety piszą, czy ich rodziny, że jest leczona z powodu raka piersi i proszą o wsparcie. Czy to pani zdaniem jest uzasadnione szukanie takiego wsparcia?
Zdecydowana większość leków raku piersi jest refundowana. I ja z przykrością muszę stwierdzić, że te zrzutki często są niestety oszustwem.
My obserwujemy
czasami te zrzutki, widzimy, kto te zrzutki zakłada i jakie leczenie dostaje. I niestety niestety zdarza się, że zakładają to osoby, które mają całe leczenie refundowane i korzystają po prostu z ludzkiej naiwności i te pieniądze przeznaczają na inne cele. Także rzeczywiście zdarzają się sytuacje, ale one są naprawdę nieliczne, kiedy pacjentki namawiamy do zapłacenia za jakąś formę leczenia. Ale większość przypadków to my to obserwujemy i ja wielokrotnie rozmawiałam z tymi pacjentkami, które takie zrzutki zakładają. One się tłumaczą, że one nie wiedziały, że rodzina im założyła, że znajomi im założyli, ale no niestety tutaj jest pewien element nieuczciwości i zachęcam do dużej ostrożności, zanim państwo będziecie wpłacać jakiekolwiek pieniądze na takie zrzutki.
Obecnie, pani profesor, wygląda dostęp do leków? Wróćmy jeszcze do tego na sam koniec. Czy są szanse na jakieś nowe terapie refundowane w Polsce? Bo świat idzie cały czas do przodu, badania naukowe ciągle nam mówią o nowych możliwościach, tylko czy to, że tak powiem, do Polski dociera mniej więcej jednoczasowo, jak jest na świecie, czy
ja
ciągle jest...
Ja bym powiedziała, że nie jest źle.
Nie jest źle.
Są kraje, w których jest lepiej. Są kraje, gdzie ludzie w dużym stopniu z własnej kieszeni płacą za leczenie. Takim krajem są Stany Zjednoczone. Wbrew temu, co się wydaje, że tam jest cudownie, to tak naprawdę ludzie tam często są doprowadzeni do bankructwa przez choroby. W Polsce nie wszystko jest refundowane, ale na przykład są refundowane leki, które nie są refundowane w Holandii czy we Francji, także w krajach teoretycznie bogatszych. Także ja naprawdę bym powiedziała, że nie jest optymalnie, ale naprawdę poziom refundacji w tej chwili...
Nie jest tak, że pani może powiedzieć pacjentowi, przepraszam, ale no nic nie mogę zrobić, bo nie mamy leczenia dla pani.
Nie mamy być może wszystkich opcji. Tak jak powiedziałam, sporadycznie się zdarza, że namawiamy pacjentki na to, żeby rzeczywiście sobie jakieś leczenie kupowały. I to się sporadycznie zdarza. Ja myślę, że brakuje u nas takich mechanizmów, które by... pozwalały na pokrycie kosztów leczenia w sytuacjach niestandardowych. Te programy lekowe, o których już mówiłam, które są sposobem finansowania drogiego leczenia, mają bardzo sztywne kryteria. I te kryteria, żadne kryterium nie jest w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji, które w życiu się zdarzą. I brakuje takiej furtki, która nawet za zgodą konsultanta krajowego w jakiś bardzo nietypowych sytuacjach pozwalałaby, żeby zrefundować jakieś leczenie, na które program lekowy w danej sytuacji nie pozwala. Ale ogólnie naprawdę nie jest źle.
Profesor Elżbieta Senkus-Konewka, specjalistka onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, koordynatorka Centrum Chorób Piersi w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, naukowczyni z listy top 2% najlepszych naukowców świata według Uniwersytetu Stanforda, była moim i państwa gościem. Dziękuję pani profesor za przyjście do studia.
Dziękuję bardzo. I życzę wszystkim miłego dnia.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.